Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek numer 232 i z Wrocławia oraz z Warszawy mówią do Was Konrad Okoński, jak było na początku, teraz i nigdy.
Oraz Mateusz Żarkowski, głód jedzenia.
W dzisiejszym odcinku rozkminy Ruining Kids Since 2015 or something.
Moja mała kura.
Kryzysy postępują oraz newsy. Bigfoot może, ale nie musi być prawdziwy.
Rzuć w problem kasą.
Magiczny nagus.
Jesteś potrzebny jako krańcowy przypadek.
Testy bez gmyrania w nosie.
Dobry szef.
Oraz kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny i after.
Yes.
Yes! Very good.
Very.
Zacznijmy od dzieci, które nie są moje, Mateusz, bo zróbmy chwilę przerwy od moich dzieci.
To jest większość dzieci, Konrad.
Większość dzieci nie jest moje, ale to jest spokrewnione. Kojarzysz, może mówiłem o niej wcześniej, mamy taką kuzynkę, która jest kuzynką Moniki, ma 15 lat. I my wzięliśmy sobie za cel jakby zrujnowanie tego dziecka. Czy dziecka, teraz jest to już młoda kobieta. Mówię to, jakby nas słuchała, żeby nie było jej głupio.
I jestem w stanie zrozumieć rujnowanie młodych kobiet.
Zaczęliśmy rujnowanie kuzynki Moniki od nauczenia jej jeżdżenia na deskorolce i na longboardzie. Więc to był nasz pierwszy krok. Monika też zawsze wspiera ją w różnych takich inicjatywach typu chcenie glanów i tego typu rzeczy. Ale teraz jakby poczyniłem największy krok do tej pory. Widzisz, ona jest pod koniec gimnazjum i zaraz będzie szła do liceum. Będzie pisała testy gimnazjalne. Za chwilę, w dobie COVID-u, gdzie tak jakby, wiesz, nie masz lekcji w szkole, tylko musisz samemu uczyć się w domu i nikt cię za bardzo nie ma jak sprawdzić, ponieważ tylko widzisz nauczyciela przez wideo, nie?
To ciekawe, to wygląda tak jak ja się uczyłem, kiedy ja przestałem chodzić do szkoły, tylko nie w gimnazjum.
Jesteś
to było
poza
wideo,
kategoriami. Tak, słuchaj, no? Słuchaj, to co ja zrobiłem, to udostępniłem jej swoją bibliotekę Steamową w zeszły weekend.
Najgorzej.
Kuzynka Moniki otrzymała dostęp do 434 gier na Steamie, z czego jedna, przyznam, jest grą porno, ale zakładam, że może jej nie znajdzie tam.
A czemu to jest problem, żeby grała w gry porno?
Nie, to nie jest problem dla mnie, to jest problem, gdyby ktoś inny dowiedział się o tym.
Ja myślę, że jeśli edukacja jej potoczy się tak, jak się toczy teraz, musi wyznać alternatywy.
Hej, my jesteśmy z nią bardzo podobni generalnie. Bardzo się dogadujemy, kiedy się widzimy, gramy w różne gry. Ja zakładam, że ona będzie rysowała pornografię i grała w gry komputerowe, kiedy dorośnie. Ewentualnie, nie wiem, może będzie pracowała przy grach komputerowych. Będzie z niej dziwak, Mateusz.
Może będzie pracowała przy pornografii.
Może tak, kto wie. Ale nie chciałbym, żeby później ludzie wskazywali ją palcem i mówili, hej, to jest wina Konrada.
Konrad, przyzwyczaj się, tak będzie. Ty masz swoje własne dziecko w ogóle, ludzie będą wytykać cię palcem po prostu, hej, to jest twoja wina.
Mam małe dziecko i jako piękny segue chciałbym przejść do tego, że jest dzień Konrada bycia złą osobą w swoim domu, ponieważ zdarzyło mi się nazywać mojego syna małą kurą w nocy przy Monice. Kiedy odpalił, wiesz, syrenę.
Czy robił coś, jak na przykład znosił jajka, żeby skłonić cię do tych akcji?
Tak, znaczy no coś w tym stylu, ja prawie zniosłem jajko. On ma po prostu taki jakby, on potrafi zacząć krzyczeć na 11, na volume na 11 od zera. Tak jakby nie krzyczy i potem krzyczy z maksymalną głośnością, tak jakbyś urywał mu nogę.
No.
Jak sobie możesz wyobrazić, nie reaguje na to dobrze.
To są rzeczy, które dzieci robią po prostu.
Tak. Ale ja muszę jakby przestać reagować na nie, bo jestem dorosłym. Jedno z nas może zachowywać się jak dziecko.
Słuchaj, cyganki maczają smoczki w alkoholu.
Nie kuś. Ja nie mam... mam alkohol w domu. Mam whisky. Jack Daniels od zera.
No najgorsze, jak dasz mu taki smoczek i on potem wrócisz następnego dnia i zobaczysz, że on zadzwonił do byłej albo wziął jakiś kredyt, chwilówkę czy coś takiego.
Do jakiejś dziewczynki, którą poznał na neonatologicznym szpitalu.
No był, nie wiesz co robił, był tam miesiąc, nie?
Był tam strasznie, do prawie miesiąc, no.
Nie wiesz co tam robił.
Nie wiem, widziałem tylko niektóre zdjęcia, ale wyglądał na nich wszystkich jakby był pijany.
No, poznałem jakąś pielęgniarkę. Ona nie może przestać dotykać moich narządów płciowych.
W każdym razie sytuacja z dzieckiem jest ten... Popycha mnie głębiej w moje kryzysy wieku średniego, Mateusz. Także... Odebrałem od Kuby moją drukarkę 3D i zacząłem drukować rzeczy do mojego samochodu. I kiedy mówię mojego samochodu, musisz pamiętać, tak jak przed podcastem się dowiedziałeś, że chodzi mi o taki mały samochód, ten zdalnie sterowany samochód. Także odkrywam na nowo uroki druku 3D. Wcześniej zraziłem się, bo za bardzo nie wiedziałem, co mam drukować i te rzeczy, które próbowałem drukować, nie wychodziły. A teraz mam tak jakby cel, mam sens życia. Jest też opcja, że dzisiaj w nocy kupiłem kolejny bardzo tani samochodzik zdalnie sterowany.
Pytanie, myślałem jeszcze o jednej rzeczy, o twojej kurze. No. Czy jeżeli, że zastanawiam się, no bo moja taka pierwsza myśl jest taka, że możesz go nazywać trochę jak chcesz, nie? Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że on nie wie, że ma ręce.
Tak.
Nie. A teraz mówisz, że wie, że jest kurą?
Nie wie, on nie
musi wiedzieć. Wyjdzie na ulicę i będzie się kurzył?
Nie, ja bardziej, to jest kwestia tego, że ja nie chcę zachować zwyczaju nazywania swojego dziecka małą kurą. Żeby mi nie zostało, tak jak wiesz, kiedy zezujesz i rodzice mówią przestań, bo ci zostanie. To tak samo,
ja
kiedy
myślę, że...
kurisz na swoje dziecko.
Myślę, że będzie ci wdzięczny za szczerość.
To prawda, to co cenię w życiu to szczerość. Od dziecka wiem, że jestem małą kurą.
Pamiętaj, jak dorośnie, podziękuję ci.
Na 100%.
Będzie ci wdzięczny.
A mówiłem ci już, że dziecko się uśmiecha? Już się uśmiecha, także już się uśmiecha czasami. Kiedy jest ćwiczone, to rzadziej krzyczy, więcej cieszy ryj, jakbym go łaskotał. Także zaczął płacić za swoje utrzymanie dobrym humorem czasami. Także jeśli zapytasz mnie, czy warto mieć dziecko, powiem... Wciąż nie, ale jest coraz lepiej. Mateusz, tak, jakbyś zdecydował, że nie chcesz mieć dzieci, to będę cię wspierał całym sercem. Będę jakby... supportuję twoje decyzje życiowe.
Ja wiesz, ja ci powiedziałem, że biorąc pod uwagę nasze rozmowy wcześniejsze, to już chyba za późno na to. Natomiast ja uważam, że dobrym sposobem posiadania dzieci jest posiadanie je gdzieś, gdzie to dziecko gdzie nie może znaleźć. Posiadanie ich gdzie indziej.
To prawda.
Robić outsourcing posiadania dzieci po prostu.
Wiesz, że to jest faktycznie, masz dużo racji, bo jest dużo łatwiej być zadowolonym z tego dziecka i być z niego dumnym, kiedy go nie ma. Albo kiedy śpi, kiedy jakby nie masz z nim kontaktu.
Tak, albo w ogóle jest bardzo łatwo mieć dziecko, jeśli nawet nie wiesz, że masz dziecko, więc to jest zawsze super.
No ale czy tak naprawdę masz wtedy dziecko? To jest to samo pytanie, co czy drzewo upadające w lesie, kiedy nikt go nie słyszy, czy wydaje dźwięk?
To zależy, no bo czy masz dziecko? Tak. Czy masz problemy związane z dzieckiem? Nie. Ale czy masz benefity związane z dzieckiem? No tylko na poziomie genetycznym.
Załóżmy, że masz dziecko gdzieś w Brazylii, to dziecko jakimś przypadkiem i chodzi do szkoły i dostało piątkę. Czy twoje serce ogrzeje się trochę, mimo że nie wiesz o tej piątce?
Czy jeżeli twoje dziecko, czy jeżeli twoje serce ogrzeje się tylko dlatego, że twoje dziecko dostało piątkę, to nie znaczy, że coś jest złego z tobą?
Nie wiem, jeszcze nie dostało piątki, powiem ci, jak to się wydarzy.
No, mi się wydaje, że w ogóle przyciąganie, czy jakby, wydaje mi się, że w ogóle to jest to, czym cię łapią. Że tak powiem, that's how they get you. Że zmuszają cię do tego, żebyś w ogóle się przejmował nimi.
Mówisz? Czy ty w ogóle ty słyszałeś w ogóle o tej skali, z którą dziecko się rodzi? Jest 10 czy 6-stopniowa skala zdrowia tego dziecka? Mhm. To są takie banialuki, Mateusz. Moje dziecko dostało 6 na 6 czy 10 na 10. Dostało maksymalny wynik. A potem pojechało do innego szpitala z problemami z płucami, także generalnie to co oni robią, bo mieliśmy to na szkole rodzenia, to oni rzucają okiem na to dziecko i patrzą, czy ono jest na przykład szare. Jeśli nie jest szare, to dziecko już ma dwa punkty.
Myślałem, że dotykają patykiem.
Dotykają, testują na nim kilka rzeczy i jeśli to dziecko jakby rusza się trochę i nie jest szare, to dziecko już ma 4 punkty.
Hej, wygląda jak egzaminy w szkole teraz, jak ta nowa matura czy coś takiego. O. swoją drogą, to dla twojej kuzynki pozdrawiamy.
Tak, no powodzenia ze twoimi egzaminami.
Czy jest szara? Jeśli nie jest szara, dostałaś. Myślałem o tym w ogóle ostatnio.
O czym?
Jak bardzo trzeba się postarać, żeby na przykład zawalić coś.
No jak? Czy testy są takie łatwe?
No.
Czy tylko dla ciebie tak było?
Może nie, ale trochę się. No, faktycznie. To nie chodzi o to, czy są łatwe. Chodzi o to, że poświęcasz jakoś czas, nie? Ten czas potem przechodzi w umiejętności, no i potem zdajesz. Jedyne, co możesz zrobić, jeśli nie zdasz za pierwszym razem, no to wrzucić więcej tych. Więcej czasu w testowanie. Ale jeżeli nie jesteś. Problem jest chyba ze skupieniem, nie? Jeżeli masz problem z koncentracją albo nie jesteś w stanie znaleźć czas na skupienie, nie wiem, bo utrzymujesz 10-osobową rodzinę.
jako dziecko w gimnazjum?
No nie wiem, nie?
Różne są ten. Proza życia pisze różne scenariusze.
Kurde, widziałem, bo pogadamy o tym. Widziałem taki film odjechany teraz. A propos, on się toczy, jego akcja dzieje się w Indiach, właśnie. I trochę ten temat tam jest pokazany o tym, jak dzieci zaprzęgają do pracy w rodzinach, nie? Bardzo ciekawy motyw. Bardzo ciekawy motyw.
Po prostu nie w każdym kraju dziecko jest jakby uznane jako dziecko, w sensie jako ktoś, kto ma prawo do bycia szczęśliwym dzieckiem. To jest nowy wymysł ponoć. Kiedyś się pracowało na swoje utrzymanie. O, dobra. Ej, czekaj, jeszcze zanim pójdziemy w newsy i potem w aftershow, gdzie pogadamy o twoim filmie, to pochwalę ci się jeszcze, że moja drukarka 3D wydrukowała mi figurkę. Figurkę mojej postaci z D&D.
Nice.
Zrobiłem ją w wielkości 2,5 cm podstawka, tak jak są figurki do D&D. Są tycie. Jest tycia. I no, nie wyszła zajebiście. Jak przeskrolujesz do góry, to może znajdziesz zdjęcia tej figurki. Ale i tak jestem dumny. To jest jak moje dziecko jest, wiesz. Jest taka jest, ale jestem z niej dumny. Jest taki serwis internetowy, który nie wiem, czy... Prawdopodobnie o nim gadaliśmy. Nazywa się Hero Forge. I to jest bardzo elastyczny edytor generujący postacie D&D. Jeśli jesteś zainteresowany, wklejam ci linka. Generalnie projektujesz postać D&D w 3D, korzystając z gotowych template'ów puz i ciuchów i cech charakterystycznych. I możesz potem zamówić sobie wydruk takiej figurki, albo możesz zamówić sobie sam plik i sobie wydrukować w domu. Jest to fajna opcja. Debielał postuje też inną stronę, która robi to samo, tylko, znaczy no, pewnie w innym klimacie trochę. Muszę to sprawdzić w takim razie. Ale nic. Będę raportował moje sukcesy w 3D, ponieważ czuję, że, wiesz, mam dużo do nauczenia jeszcze w tym temacie. Ej, te postacie mają fajniejsze proporcje trochę. A woman actually sexy? Właściwie to nie. Ale nie jest tak źle. A czy mogę tutaj kupić STL-a? Mogę i to dużo taniej! Body type. Sexy. Dobrze. Okej, to co? Proponuję, żebyśmy udali się w newsy. Co ty na to?
Yes.
Czego znowu chuje?
Newsy, Bigfoot może, ale nie musi być prawdziwy. Reprezentant z Oklahomy. Czekaj, bo nie chcę nakłamać, a muszę przeklikać przez wszystkie RODO, żeby otworzyć tą stronę. Robiłem notki na innym komputerze i teraz płacę za to. Reprezentant Oklahomy wniósł projekt ustawy, która chce wprowadzić sezon polowania na Bigfoota. Ten reprezentant jakby zaznacza, że nie zależy mu na tym, żeby ludzie zastrzelili Bigfoota, tylko raczej, żeby próbowali go schwytać, żeby dostać nagrodę $25,000. Artykuł nie podaje chyba za bardzo, czy on sam ufunduje te pieniądze, czy to jest coś, co jest ustanowione jako po prostu prawo Oklahomy. Osoba, która schwyta Bigfoota, otrzymuje $25,000. Ale podoba mi się, że artykuł jest napisany w takich trzech punktach. Po pierwsze, wprowadzono projekt tej ustawy. Po drugie, nie chcą go zabić, tylko chcą go schwytać. Po trzecie, Bigfoot może, ale nie musi być prawdziwy.
To jest cała ustawa.
Na razie to jest chyba filed a bill, chyba oznacza, że wprowadził, złożył projekt.
Projekt ustawy, tak.
Ale nie jestem, wiesz, prawnikiem. Nie jestem prawnikiem, tłumaczem, jestem tylko głupkiem. Z mikrofonem, Mateusz.
No wiesz, mógłbyś zostać prezydentem Ameryki w taki sposób.
No, dosyć łatwo, jak widać. Czy kojarzysz, że w Polsce też są takie duchy lasów, duchy gór? Duch gór w Karpaczu na przykład. Poza tym, że są restauracje u ducha gór i tego typu rzeczy, to generalnie są, jakby wierzy się w górach w takie stwory, w takich, kurwa, nie wiem, bogów? Polska jak na kraj chrześcijański ma dużo bardzo takich pogańskich rzeczy.
No mówi się Bożek, nie?
Bożek. Właśnie, czy jeśli przykazanie mówi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, to czy możesz mieć bogów cudzych za nim? W sensie, czy możesz wierzyć w naszego Boga najpierw, a potem w innych bogów, jako takie dodatki?
No jesteś, no znalazłeś loophole, stary. Okazuje się, że jesteś prawnikiem, a nie tylko głupkiem z mikrofonem. Hej,
pamiętaj, że byłem na teologii w Szczecinie.
Faktycznie, ja zapomniałem w ogóle o tym.
No, pamiętaj.
Czy wiedzą, jaką karierę jaką karierę wziąłeś, bo ty powinieneś wpisać do absolwentów.
Oni mnie nigdy nie widzieli. Okej, okay. Słuchaj tego. Liczy rzepa. Duch gór, karkonosz, rzepiór, rzepolicz. Postać fantastyczna, bohater licznych legend związany z obszarem karkonoszy. Wikipedia faktycznie podaje, że to jest postać fantastyczna. Tak jakby nie próbują zachować jakiegoś takiej otoczki magii wokół tego.
Jak się nazywa on? Że co?
Liczy rzepa, bo on początkowo był po niemiecku w ogóle.
Rubezahl.
Rubezahl!
Liczy rzepa.
I on jest takim niezłym potworem, stary, bo on wygląda jak trochę jak leszy z Wiedźmina.
Taki wysoki, tak?
Wklejam zdjęcie. To jest taki potwór ze skrzydłami i rogami.
A ja tu widzę takie posążki, to jest normalny stary koleś po prostu.
Takie
tego Rubezahla
też są. Takie też są, no. Ale są takie i takie. Ale jeśli znajdziesz, jak wejdziesz na Wikipedię, to pierwsze, najstarsze wyobrażenie na mapie Śląska to jest właśnie taki potwór z rogami. Bird in the Barrel na czacie pisze: o bogach z Olimpu też się mówi, że nie istnieją, a odkąd dałem Zeusowi kozę, to nie bolą mnie plecy. Bird in the Barrel, o Zeusie mówi się różne rzeczy. W jaki sposób dałeś mu tą kozę?
No, nie wiem, ale na pewno wiem, co zrobił z nią Zeus.
Czy dźgnąłeś ją, że tak powiem, palem w ranę? Zgwałć kozę dla Zeusa. No są różne wyobrażenia. Jest jedno, widzę, że nawet jedno obraz, na którym liczy rzepa, ma taką długą brodę do przodu, że wygląda jak muminek. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, co zobaczysz w lesie, będąc tam naćpanym bądź pijanym. Czy zobaczysz kozła z orłem na plecach, czy zobaczysz jakiegoś starego dziada? Bo koniec końców to wszystko są twoje opowieści, nie?
Super by było, gdybyś właśnie... No właśnie o to chodzi, że to są twoje rzeczy, nie? Że trochę mówisz, co widziałeś? Ja widziałem kozła i coś tam z orłem na plecach. A co ty widziałeś? No ja widziałem starego dziada. jestem bardziej przyziemny, nie?
Więc był to dziad, ale kozioł. Więc dziad z brodą.
Możemy miał na sobie kozi ten. Kozi... płaszczyk, nie wiem, co się mówi.
Kozią skórę?
Kozią skórę, ale to się, jak się mówi skóra?
Futro?
Kozia skóra, jakoś... Nie, chyba kozia skóra, ale coś się mówi na to jak.
W sensie ma specjalną nazwę?
Kozi wierch.
Kozoludzie to są reptilianie gór. Augustyn mówi, że był to zmiennokształtny i obaj mamy rację, ale widzieliśmy go w dwóch momentach czasowych. W sensie w dwóch różnych chwilach, masz na myśli.
Kozidrak.
Beata Kozidrak, duch gór.
To jest nasza czupakabra. Chodzi po górach i straszy kozy. Daje im, robi drakę. Jaki dad joke w ogóle wjechał. Komplementary dad joke.
Robi raperów, robi drakę.
Robi drakę.
Jeśli nie jesteś pewien, czy bogowie istnieją, to być może możesz rzucić w ten problem kasą. Wyobraź sobie, że jest milioner w Las Vegas, który stwierdził, że raz na zawsze rozwiąże pytanie, czy istnieje życie pozagrobowe. Obiecał $1,000,000 osobie, która będzie w stanie dostarczyć mu dowód życia pozagrobowego. I kiedy mówię pozagrobowe, mam na myśli życie po śmierci, nie, wiesz, wyciągnięcie czyjegoś trupa z grobu. Życie musi być proste dla takich ludzi, którzy mają miliony dolarów.
No tak, na tym to polega. Cała idea posiadania pieniędzy jest taka, żeby uprościć sobie życie.
Trochę coś w tym jest.
I nie robić rzeczy, których nie chcesz robić.
Czy wiesz w ogóle, jak wygląda ten konkurs? To jest konkurs na esej. On zaprosił naukowców z ekspertyzą w neurologii i psychologii, a także teologów, żeby napisali esej na 2500 słów, żeby przekonać go, że istnieje ludzka świadomość po śmierci. A co jeśli jesteś pewien, że nie ma życia po śmierci? Czy możesz napisać esej, który to udowodni i też dostaniesz pieniądze?
No, w nauce tak jest.
Ale nie wiem, czy to jest naukowe, co on robi.
Że generalnie to, co cię interesuje, to powiedzenie, udowodnienie albo obalenie, bo zawsze jak takie są dowody matematyczne na przykład, czy aksjomaty, w sensie nie aksjomaty, sorry, to są te dowody, problemy milenijne na przykład. Mhm. To są problemy matematyczne, które no musisz udowodnić. One na przykład spełniają się i są nieudowodnione, nie? Czyli na przykład musisz udowodnić, że zawsze tak będzie, nie? Albo znaleźć dowód dlaczego. Jest jakaś prawidłowość, ktoś ją zaobserwował, zapisał w liczbach. Możesz zrobić jakąś predykcję, no bo nie możesz tego obalić też. Mhm. Ale nie wiesz, czy zawsze będzie działać.
Rozumiem. Czyli tak jakby działa, ale nie wiemy dlaczego, więc uznajmy, że jest to zasada, dopóki okaże się, że nie jest.
No, jak z grawitacją, nie? Generalnie tak działa nauka, nie? Że na początku przyjęliśmy, że grawitacja jakoś działa, a potem przyszedł Einstein i powiedział wcale nie.
No. To nie jest do końca grawitacja. Znalazłem, że jeden z tych problemów milenijnych został rozwiązany przez Rosjanina, który odmówił przyjęcia nagrody.
Tak, to taki, no, dużo tych problemów milenijnych zostało rozwiązane.
To był ojciec Rona Perlmana, Grigori Perlman.
To był hipotezę Poincaré, zrobił hipotezę Poincarego, nie? Ale to tak. Jest... to jest ciekawy motyw w ogóle.
Tak, te same sformułowania, formuły, jakby brzmienie tych problemów jest, wiesz... Jest ciekawe. Każde słów, które składają się na te problemy, można by prawdopodobnie omówić.
No jest to... No ja się zajmowałem akurat tym na swoich studiach. Ponieważ nie wiem dlaczego, ale bardzo często w robotyce operuję w przestrzeniach i przez to, że każdy ruch dowolnej kończyny, powiedzmy, robota, możesz przełożyć na jakiś wymiar, no to nagle operujesz na 10-wymiarowych przestrzeniach i na figurach, na przykład robot, i potem przechodzisz z jednej przestrzeni do drugiej, nie? Czyli na przykład masz jakąś konfigurację ustawień ręki na przykład, opisaną poprzez kąty i długości, i możesz na podstawie tych kątów i długości przejść w trójwymiarową przestrzeń, nie? Która mówi ci, gdzie się znajduje na końcu robot. Mhm. I więc możesz dla każdego punktu z jednej przestrzeni możesz przerzutować go w drugi. No i to potem możesz przechodzić możesz się bawić, skacząc pomiędzy tymi przestrzeniami. To jest bardzo ciekawy motyw.
Ale to jest akurat związane z hipotezą Poincarego?
Hipoteza Poincarego, przeczytam ją, żeby nie ten, to jest każda trójwymiarowa, zwarta i jednospójna rozmaitość topologiczna bez brzegu jest homeomorficzna ze strefą trójwymiarową, czyli brzegiem czterowymiarowej kuli. To jest, ta hipoteza została udowodniona dla dwuwymiarowych przestrzeni, ale nie została dla trzech.
Czy jeżeli kula jest czterowymiarowa, to znaczy, że ta kula jest teraz, ale będzie też później, ponieważ ma też wymiar w czasie?
To chyba nie tak działa. Nie zawsze czwarty wymiar to jest czas. To jest po prostu czwarty wymiar.
Kurwa. To nie jest... Dlaczego nie możemy się zgodzić co do określeń, czym są wymiary przynajmniej? Żebym ja mógł zacząć,
bo nie
wiesz,
jesteś w stanie powiedzieć, co to jest siódmy wymiar, czy coś takiego.
Widziałem kiedyś filmik o tym na YouTubie, ale zakładam, że to jest tylko jedna z teorii.
Najprościej byłoby to chyba powiedzieć... Najprostszym byłoby powiedzenie, że każdy... Tak w teorii wymiar musi być... ortogonalny, czyli jakby niezależny. Nie? I czas jest w teorii niezależny, ale na przykład innym czwartym wymiarem mógłby być kolor.
A, w sensie, że jest więcej wymiarów i który z nich uznasz za czwarty, to jest jakby już twoja sprawa.
Tak, oczywiście. Ty możesz powiedzieć, że materiał, z którego jest wykonany, jeżeli jesteś go w stanie jakoś zrobić, to będzie piąty wymiar po kolorze i tak dalej.
Okej, a to dobra. No to w takim razie powiem ci, że rozjaśniłeś mi dużo w głowie. Czy wiesz o tym, czy nie wiesz?
Tak, no.
Dobrze się czuję teraz. Dobrze mi.
To się dosyć łatwo robi, jeżeli ograniczysz wymiary. Jeżeli jesteś w stanie na przykład powiedzieć, że masz szufladę, która ma... Masz szafkę. Szafka ma trzy półki. I możesz wsadzić coś w jedną i drugą albo trzecią półkę. Mhm. I potem całą tą szafkę bierzesz i wkładasz do jeszcze jednej takiej szafki. A potem całą tą pierwszą, tą szafkę drugą bierzesz i wkładasz do trzeciej.
Czekaj, bo ta meblowa interpretacja zaczyna mnie gubić powoli.
No na przykład jakbyś chciał powiedzieć, gdzie się znajduje ten przedmiot, który schowałeś, to musiałbyś powiedzieć, musisz otworzyć pierwszą szufladę, wyciągnąć małą szafkę, otworzyć drugą w tej małej szafce i potem otworzyć trzecią. I w ten sposób możesz nieskończenie mnożyć szafki.
Okej, dobra.
I każda z tych szafek, którą wkładasz do środka, to będzie kolejny wymiar. Jak jest mnóstwo fajnych interpretacji tego.
No dobra. No ale to w każdym razie jest jedyny problem, który został rozwiązany, ale widziałem na Wikipedii, że niektóre z nich zostały na przykład rozwiązane dla niektórych wersji, albo mają wyniki w szczególnych przypadkach. Generalnie jest to... A, dobra, czyli one są milenijne, bo one zostały ogłoszone w 2000 roku jako problemy, za których rozwiązanie wyznaczono $1 000 000 nagrody. Dlatego są milenijne, bo ja widzę, że one powstały na przykład w XIX wieku niektóre.
No oni zebrali te nierozwiązane. Mówią, mamy problemy, których nie potrafimy ich rozwiązać. Powiedzieli
tak,
dzisiejszy.
Spójrzmy prawdzie w oczy, rozwiązaliśmy matematykę poza 7 problemami. Może wyznaczmy nagrodę za te 7 problemów.
Był taki motyw w ogóle już w historii związany z urzędem patentowym, że urząd patentowy ogłosił, że wszystko zostało już wynalezione.
No, to mamy wszystko. Ale szefie, wciąż nie mamy jeszcze patentu na telefon, który ma zakrzywiony ekran, ale tylko w niektórą stronę.
To było w 1899 roku, w którym Charles Duell, szef biura patentowego USA, uznał, że urząd można w zasadzie zamknąć, bo wszystko, co było do wynalezienia, zostało już wynalezione.
Ale spójrzmy prawdzie w oczy, wszystkie patenty od tamtego czasu to są praktycznie nadużycia.
Nie do końca. To raczej chodziło o to, że bardzo niewiele było rzeczy, których nie wiedzieliśmy. Na przykład nie wiedzieliśmy pewnych rzeczy dotyczących tam. Były pewne niejednoznaczności w niektórych teoriach i przez te dziury weszła cała współczesna fizyka. Czyli na przykład wydawało nam się, że znamy grawitację i wszystko wiemy. Ale były małe niejednoznaczności. No i w pewnym momencie Einstein powiedział, dobra, no to walnijmy teorię względności. Potem ktoś stwierdził, no to w tej dziurze załatanej jest jeszcze jedna dziura. To weźmy całą fizykę kwantową na przykład. I to trochę tak działa, że Jeżeli masz jakąś małą dziurę, to tam w tej dziurze może być osobny świat, jeśli tylko przez nią przejdziesz.
O, jest ciężka sprawa. Ale wiesz, ale tak koniec końców, jeśli czymś rzucisz, to spadnie. Takie są fakty, Mateusz.
No nie.
Dopóki nie spadnie.
No nie, masz prędkość ucieczki. To jest jak mocno należy rzucić, jak szybko należy rzucić coś. Jaką prędkość musi mieć ciało rzucone z ziemi, żeby wylecieć i nigdy nie spaść.
Żeby nigdy nie spaść. No. O Jezus Maria, a nasz następny temat jest tak turny, że trochę głupio mi kończyć rozmowę o tej fizyce.
Super, super, to jest nasz podcast.
Posłuchaj, mam news z serii Florida Man.
Mi się podoba nagłówek w ogóle.
Tak, ale tu jest więcej rzeczy dobrych nagłówek w środku. Bo jest tutaj tajemnica.
Ostatnio tłumaczyłem Oli, czym jest Magical Negro. Więc
czym jest Magical Negro? Jest Joch na sali? Nie ma go. Gdzie jest nasz główny rasista, kiedy jest potrzebny?
Oj, Magical Negro to jest w ogóle ciekawy motyw. W kulturze, w traupie.
Czym jest Magical Negro? Ja potrzebuję wiedzieć.
Nie znasz tego? To jest taki trope w filmach, że za każdym razem, że kiedy główny bohater biały ma problem, to przychodzi Magical Negro w jakiś sposób i daje mu radę.
O kurwa,
i to rozwiązuje jego problem.
O nie, to Spike Lee wymyślił ten termin pod kątem Zielonej Mili, gdzie pojawił się magiczny czarny.
Ale jest dużo bardzo, Magical Negro jest bardzo dużo tych, bardzo duża lista, nie? Jednym z takich znanych jest, był taki film Uwierz w ducha chyba, czy coś takiego. I tam była Whoopi Goldberg, która zrobiła seans magiczny i skontaktowała kochanków. Co jeszcze było? W piątym elemencie jest ten Tucker gra Ruby Rod. On też jest uważany za Magical Negro, czyli koleś, który pojawia się, rzuca cięty komentarz i rozwiązuje problem głównego protagonisty.
Ale on nie rozwiązał absolutnie niczego. On był najsłabszym Magical Negro w historii filmów.
Nie wiem, czy tak jest. Nie wiem, czy on przypadkiem czegoś nie zrobił.
On trochę legitymizował to, co się działo z bohaterami, bo on zawsze był... On był super popularny, on był super znany i mógł robić cokolwiek chciał i cały czas towarzyszył głównym bohaterom, więc cokolwiek oni robili, to było jakby automatycznie wzięte za pozostałych, wiesz, za pozostałe postacie jako coś, co powinno się wydarzyć.
Na przykład mówią, że takim przykładem był też Fox, Lucius Fox, grany przez Morgana Freemana w Batmanie.
Potrzebuję urządzenia, które coś tam, oczywiście, ustrojenie.
To jest trochę naciągnięcie, mi się wydaje. Ja bardziej lubię takie rozwiązania. Tak, ja bardziej lubię takie rozwiązania, kiedy jest taka mądrość ludowa. Taka, jak to się mówi? Pomóż mi, taka chłopomania.
No. Że są jakieś
to ja bardziej wierzenia. Lubię tą interpretację.
Były takie rzeczy też...
Widziałeś Queen's Gambit na przykład?
Jeszcze nie! Ale
to
zobaczę.
Tam przyjaciółka głównej bohaterki jest też rodzajem Magical Negro.
O, muszę zobaczyć. Barack Obama jest uważany za Obama the Magic Negro.
Jest trochę, przez to, że jest każdy, że jest znajomym każdego, bo jest prezydentem, nie?
Trochę tak. On też był taki, wiesz, idealny prezydent trochę. Tymczasem, magiczny nagłos na Florydzie to jest nagi człowiek z Florydy, który ukradł i rozbił samochód policyjny. I to jest zabawne samo w sobie, kiedy wiesz, myślisz o nagim kolesiu, który kradnie samochód policyjny, ale musisz zrozumieć, że policja została wezwana na miejsce, gdzie był widziany nagi człowiek na ulicy. Kiedy przyjechali, ten koleś leżał nago na ziemi, na jezdni, a potem raport tak jakby pomija to, co się wydarzyło, w wyniku czego ten nagi człowiek ukradł ten samochód i go rozbił. To, co musisz jeszcze wiedzieć, to, że zostały postawione mu zarzuty stawiania oporu funkcjonariuszowi bez użycia przemocy, odebranie funkcjonariuszowi środka komunikacji i broni i no i ukradzisz samochodu.
Środka komunikacji?
Tak, czyli prawdopodobnie chodzi o krótkofalówkę?
Myślisz, że zabrał mu krótkofalówkę depriving... i krzyczał do niej biegając?
Depriving... Depriving an officer of means of communication or protection and resisting an officer without violence. To znaczy, że on, nie używając przemocy, rozbroił i pozbawił krótkofalówki tego policjanta, po czym zabrał mu samochód. Ja sobie wyobrażam, że on po prostu kładł penisa na różne rzeczy i ten policjant odrzucał te rzeczy jako skażone. Fuu. Monika ma swoją własną teorię na tego newsa. Ona twierdzi, że to było po prostu schadzka dwóch gejów, w trakcie której coś poszło nie tak. No, ale było zgłoszenie, że jest nagi koleś, także nie wiem. A, ostatni fakt. Wypadek, który spowodował $10,000 zniszczeń na samochodzie, ale sam nagłus został zabrany do szpitala na sprawdzenie i najwyraźniej nic mu się nie stało. Także jest to niezniszczalny nagi koleś, który potrafi rozbroić policjanta bez użycia przemocy. Jestem zachwycony. Ty kojarzysz, jak czasami jest jakiś news i brakuje w nim detali i te detale są bardzo brakujące. Tak jakby bez tych detali czujesz, że news jest niekompletny. Tutaj mam wrażenie, że jest odwrotnie, że brak detali sprawia, że jest lepiej. X-Meni są wśród nas, pisze Galen. Zamienił się w niebieską bestię. O Jezu, dobra.
Jest to trochę... Mam nadzieję, że ten oficer został zwolniony.
Za co? Za bycie zaatakowanym przez nagusa?
No nie, no jest człowiekiem, który przeszedł trening, który dał się rozbroić nagiemu człowiekowi.
Ale czy trening przygotuje cię na coś takiego?
No, najwyraźniej powinni wprowadzać element też. Joshua powinien zostać zatrudniony przez Departament Florydy, żeby szkolić ich w takich rzeczy. Powinni, jego element szkolenia powinno składać się z pokrywanie go olejem, oliwą i wypuszczanie nagiego przed policjantem.
Wychodzi i mówi: I'm here to make you expect the unexpected. Now take me. Super. The greased up naked guy.
Would you catch me? I'd catch me. I'd catch me hard.
Pozostańmy w temacie świrów, powiedzmy. Jesteś potrzebny jako krańcowy przypadek. Artykuł jest o kolesiu, który ma konto instagramowe i zajmuje się modyfikacjami ciała. Jest całkowicie wytatuowany razem z oczami i chce zostać czarnym alienem, więc usunął sobie nos i górną wargę. A już wcześniej miał, wiesz, to jest taki hardkorowy koleś, który ma, wiesz, wszczepy pod skórą, które sprawiają, że jego czaszka zmienia kształt na przykład, nie?
Widzę to, no, wygląda to ciekawe.
Tak. Jest to ciekawe. Ja czuję, że tacy ludzie są potrzebni, Mateusz. Bo potrzebujesz ekstremów w każdej dziedzinie i oni zajmują się tym.
O kurde, jest zdjęcie z rudą brodą.
Jest zdjęcie z rudą brodą, wygląda szalenie. Czekaj, wkleję je do czatu, ono jest trochę mniej hardkorowe. Ale to było jeszcze przed usunięciem nosa i ust. Artykuł generalnie jest o tym, że ten koleś teraz ma problemy z mową, ale najwyraźniej nie zmniejszyło to jego ochoty do, wiesz, samookaleczania, powiedzmy.
Ciekawe, a skąd on ma środki na to?
Prowadzi Instagram. Ma 227 tysięcy followerów.
To nie dużo.
Czy wiesz, on może równie dobrze uczyć w przedszkolu, jak już wiemy, nie?
Nie, nie, ale czy to jest... Nie, no fajnie, wygląda, na pewno to budzi jakiś taki strach trochę i obrzydzenie. Tutaj jeszcze nie ma ust usuniętych.
Tak, na ten
zdjęciu
nie ma.
Ani tego nosa. No spoko, moje pytanie jest trochę... W sensie, co dalej?
No dalej. No to nie jest wszystko, co możesz zrobić z ciałem. Możesz zrobić więcej rzeczy.
Tak, tak, ale w sensie... Tak, ale co dalej? W sensie, załóżmy, że zrobiłeś wszystko z ciałem, co chciałeś zrobić. I Co dalej?
No, jako człowiek, który ma tatuaże, mogę ci powiedzieć, że kiedy robisz sobie tatuaż, to bardzo szybko dostajesz takiego poczucia, że potrzebujesz następnego. Włącza ci się taka... Coś w rodzaju takiego małego uzależnienia, bo to ci daje ci to coś wywołuje w tobie, jakieś takie... Nie powiem, czy endorfiny, czy coś, ale jest to uzależniające, także podejrzewam, że on może modyfikować swoje ciało, aż, wiesz, nie zostanie z niego nic. Ja znam dużo osób, które robią kroki na tej drodze, nie?
Tak, ja wiem. Wiem, że tak jest, natomiast zastanawiam się właśnie... jakby co dalej, w sensie... No ale... bo to jest tak, jasne, że możesz to robić, nie? No. Ale robiąc to, zamykasz bardzo dużo innych dróg.
No ale to nie są chyba drogi, które są dla niego interesujące. W sensie on nie będzie
raczej uczył przed szkolą. Nie, ale to trochę jest takie... Mi się wydaje, że to jest takie trochę ograniczające.
Tak. Ale wiesz, jesteś czarnym alienem, Mateusz. Czarni alieni nie mają pracować w piekarni. Znaczy w sumie mógłbyś dalej.
Nie wiem, nie, rozumiem, nie? Może to jest dobra alternatywa, ostatecznie robi co chce.
Tak. No nie wiem, jest to dla mnie jakby łatwo mi wyobrazić sobie kogoś, kto chce zrobić sobie takie rzeczy, ponieważ ja znam osoby, które robią ze sobą więcej niż ja bym kiedykolwiek zrobił. Na przykład uważam tatuaż na twarzy za coś, co jest krokiem za daleko. A znam osoby, które mają tatuaże na twarzy i są bardzo atrakcyjne i wiesz... uważają to coś normalnego, więc... Hej! Znam też osoby, które nie zrobiłyby sobie nigdy tatuażu, a wiesz, ja mam. I jak możesz tak naprawdę wyznaczyć granicę? W sensie, w którym momencie stwierdzasz, że zrobiłeś już wszystko? Kiedy nie masz rąk? Kiedy nie masz rąk ani nóg?
Nie, wydaje mi się, że nie jesteś... Właśnie o to chodzi, że trochę nie jesteś w stanie, że jest to trochę taki cel sam w sobie.
No, tworzysz ze swojego ciała jakiegoś rodzaju dzieło sztuki, powiedzmy?
To jest taki cimici, nie?
Tak, trochę cimici z Vampira. A trochę ci ludzie z Transmetropolitan, którzy przeszczepiali sobie Diana Kosmitów, żeby ich ciało w połowie zmutowało.
No, ciekawy to jest motyw. No ale gdzie są granice? Wydaje mi się, że następny artykuł nam na to odpowie.
O, testy bez gmyrania w nosie? Czy słyszałeś, że jak robisz testy na COVID, to muszą wsadzić ci głęboko do nosa, tak prawie do zatok, ten taki koton słaby?
Nie słyszałem o tym.
To jest ponoć bolesne i bardzo nieprzyjemne. Także chciałbym ci powiedzieć, że w Chinach jest już alternatywa, którą może będziesz chciał spróbować.
Ale po co oni testują, skoro nie mają żadnego przypadku? Ja tego nie rozumiem.
Nie mają przypadków, ponieważ testują dużo.
No powiedzieli, że nie mają żadnego przypadku. Odkąd się zaczął jakby...
Hej, na pewno teraz, wiesz, jak otworzyli granicę, to teraz przyjeżdżają do nich przypadki. Są różne testy, bo 69 pisze na czacie, że chuja prawda, co tydzień ma testy w pracy i nie boli. Są różne rodzaje testów, są też takie testy, gdzie faktycznie muszą ci wejść głęboko do nosa. Ja o tym mówię dlatego, że jest nowy rodzaj testu w Chinach, który polega na pobraniu wymazu z tyłka. W sensie analnego wymazu. I z tego, co patrzę na obrazek, to najwyraźniej można go wykonać samemu. Medi mówi, że są już nowe zachorowania w Chinach, a ona jest lekarzem, więc prawdopodobnie ma rację, Mateusz. Mateusz, jeśli masz kogoś znajomego, kto jest lekarzem, to czy możesz mu jakby zaprzeczyć w czymkolwiek? Ja mam wrażenie, że taka osoba ma taki autorytet, że jest ciężko w ogóle z nią rozmawiać.
A w czym? Co masz na myśli? Że...
Że no jak ktoś jest lekarzem, to jest jakby, w mojej głowie jest to osoba z ogromnym autorytetem. Ciężko byłoby mi, wiesz, kłócić się z tą osobą na przykład w jakimś, o coś. Zwykle powiedziałbym, pewnie masz rację, jesteś lekarzem.
No generalnie na szczęście z wiedzą przychodzi najczęściej też świadomość własnych granic.
Więc pokora.
Pokora, więc jest też efekt Dunninga-Kriegera, kiedy osoba, która ma wiedzę, jest w stanie powiedzieć Nie jestem specjalistą od tego akurat.
Mateusz, prawdopodobnie masz rację, jesteś doktorem.
No, i to jest ten motyw.
Medi pisze, że o kolonizacji przewodu pokarmowego mówi się od lutego 2020. Tak, i my nawet mieliśmy coś o tym na Inside Baseball. Mówiliśmy o pierdach, które mogą zarażać COVID-em. I mówiliśmy, że nie jest to generalnie uznane za zagrożenie, ponieważ wiesz, nosisz majtki, to tak jakbyś miał maskę na sobie cały czas.
Co znaczy kolonizacja? Aha, że bakterie się tam, odkładają. Myślałem, że kolonizacja przewodu pokarmowego, że wysyłasz tam rakiety z ludźmi, którzy mają tam zamieszkać.
You see that girl? I'm gonna colonize her ass. I'm gonna send my people deep in there.
Kurde, muszę radykalnie zmienić swoje postępowanie, skoro widzę, że skoro przez anal da się zarazić wirusem.
Tylko jeśli wkładasz tam nos. Aha, no tak. Chodźmy dalej. A good dreaming. Dobry szef. W Indiach pracownicy zjedli pracodawcę. A co powiesz na mój tytuł? Dobry szef? Kumasz? Get it? Because they ate him.
I szef, bo posiłek. To pracuje na wielu poziomach, Konrad.
Przyszykował dla nich dobre pożywionko. DNAIndia.com donosi, że w Assam, w prowincji w północno-wschodnich Indiach, ofiarą kanibalizmu padł właściciel plantacji i jego żona Rita. Ponad 1000 pracowników nie otrzymywało pensji w terminie. Plantator był skonfliktowany z częścią załogi i po tym, jak zwolnił dwóch pracowników i domagał się ich aresztowania, został zaatakowany, jego dom został spalony, a on sam i jego żona zostali zamordowani i zjedzeni. Zjedzeni. Artykuł podaje dla kontekstu, że 22% dorosłych obywateli w tej prowincji to są analfabeci i nie zarabiają zbyt dużo. To uważam, że to jest pisizm. To jest jakby dyskryminacja ludzi, którzy nie potrafią pisać.
To jest ciekawe w ogóle. Będziemy o tym mówić trochę w aftershow, bo mam film trochę, który mówi o...
Wow! O sytuacji w Indiach? O jedzeniu ludzi, czy...
Nie o jedzeniu ludzi, ale o sytuacji w Indiach trochę. To jest oczywiście w miarę... To jest niby historyczne, w sensie niby to było kiedyś, ale to jest bardzo ciekawe, żeby trochę zdać sobie sprawę, że... Bo mi się Indie nie wydawały nigdy tak mocno jakby zacofane, powiedzmy, czy coś takiego.
Tam jest chyba ogromna rozbieżność pomiędzy biednymi i bogatymi.
Jest niesamowita.
Tak jakby większa niż w wielu innych miejscach.
No tam się nakłada wiele rzeczy, bo tam jeszcze nakłada się kastowość, wiesz?
O! No to jest ciekawy temat. Dobra, przejdźmy do tego zaraz w afterze. Skończmy jeszcze tylko jednego newsika, który mam w kąciku robotycznym. Gone in a flash. Adobe wyłączyło Flasha. Oficjalnie wypuścili nową łatkę jakiś czas temu, która miała wyłączyć Flasha 12 stycznia. I wyobraź sobie, że w prowincji w Dalian w Chinach pociągi wyłączyły się na 20 godzin. Późniejsze newsy precyzują do 16 godzin. Okazało się, że cały system był postawiony na Flashu i jedynym sposobem, żeby przywrócić sprawność kolei, było manualne zwiezienie wszystkich komputerów, które obsługiwały system, i zhakowanie ich, żeby wgrać starą wersję Flasha, która wciąż działała.
Przypomina mi się ten motyw z jakiegoś tego, że macie duch technologiczny, że ja pierdolę.
You're gonna pay, motherfuckers. Ciekawe, jak uniknęli jakby od paru lat już dostawałem informacje od Chroma, że Flash przestanie działać, i zawsze ignorowałem ją, mając nadzieję, że to nieprawda.
No, ja ci powiem jak. No, mają jednego kolesia, który tym zarządza, i powiedzieli, hej, muszę to zrobić. Nie potrzebujemy tego robić. No to i tyle.
To będzie kosztowało pieniądze, prawda? Musimy nabić nowy system. Ale wyobraź sobie, że ten, że cały team jakby informatyczny przez 20 godzin walczył, nikt się nie skarżył i nikt się nie poddał, mówi ich reprezentant. W rozwiązaniu tego problemu z Flashem nasz wydział wykazał prawdziwą inicjatywę, innowację i brilliance, czyli how do you say brilliant in Polish? Spryt. Jasne. Jestem ciekaw, co na to wypowiedziałby taki, jeden taki typowy przedstawiciel tego teamu. O, nieźle, fajnie. Ale już wszystko działa. Pytanie, jak długo? Czy jest w ogóle lepszy sposób, żeby zakomunikować światu, że twoja kolej jest jakby używa niezabezpieczonego systemu, który ma pełno dziur? To jest główny powód, dla którego przestali używać Flasha, nie? Że nie był wystarczająco zabezpieczony? Nie wiem. Ja jestem, wiesz, ja opakuję Flasha wciąż. Uwielbiam tą technologię. To co? Szybka piłka? Szybka piłka!
Witamy w sekslochu!
Autobusowy kaznodzieja w Nigerii, pobity do nieprzytomności po tym, jak z Biblii wypadły mu prezerwatywy. Dlaczego nie powiedział, że zabrał je jakimś nastolatkom? Osobiście ściągnął z kutasa tą prezerwatywę komuś.
Ale dlaczego go... W sensie, wydaje mi się, że coś więcej tu jest. Że czegoś nie mówią.
Czy wiesz, jeśli ktoś przychodzi i drze ci się nad głową, jak jedziesz z pracy do domu autobusem, że powinieneś wierzyć w Boga i zachowywać celibat?
Tak? Bo nie wiem, bo wydaje mi się, że to jest kaznodzieja też. Kaznodzieja nie musi mieć... W sensie... Nie wiem, wydaje mi się, że pastor na przykład nie musi być celibatu, nie? Jest...
Tutaj piszą w artykule, że w autobusie generalnie ludzie nie byli zachwyceni jego działalnością, czy generalnie pastorów. Czekaj. Oni są tacy kaznodzieje w tej prowincji, tak jakby, którzy zamiast żebrać, czytają z Biblii po prostu i wyciągają od ludzi pieniądze. Także to był jeden z takich żebraków.
No i o tym mówię, że nie ma tego, to my chyba nie mają, chyba że on udawał księdza albo coś takiego i to jest ten powód.
Chyba tak, wydaje mi się, że dlatego nazywają go preacher, a nie priest. Chciałem kotka, wziąłem kotka, jest ekstra. A, gryzie mnie, ratunku, oła. Rzeczy dzieją się szybko w studiu Kokoart. Czytaj drugą szybką piłkę i idziemy dalej. Time is money.
Należy zerwać z tradycją, w której król jest wart więcej niż królowa, mówi rzeczniczka holenderskiej firmy produkującej karty z brązem, srebrem i złotem zamiast waleta damy i króla. Oczywiście.
Tak, bo to... Oczywiście. Bo to karty mówią ci, kto jest ważniejszy, a nie gra, w którą grasz.
Nie, ja ci mogę powiedzieć... Ja ci mogę powiedzieć, dlaczego król jest wart więcej niż królowa.
Dlaczego? By zarabia 75% więcej?
To jest jedna, ale nie. Mogę ci powiedzieć dokładnie dlaczego i będzie ci głupio.
No ponieważ powiedz mi.
Jeśli jesteś królem i poślubisz laskę,
tak.
To ona jest królową.
Tak. A.
Ale jeśli jesteś królową i poślubisz kolesia, to on jest ciągle przydupasem królowej, nie jest królem.
To prawda. Czyli królowa ma mniejszą zdolność ukrólawiania.
Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ciągle koleś jest... I to jest najlepszy chyba motyw, jaki kojarzę. Gdzieś tam kiedyś to padło. I to jest bardzo ciekawy motyw. I dlatego uważam, że ten artykuł można by zastąpić jednym.
No mi się to wydawało durne, ponieważ tak jakby karty same w sobie nie mówią ci, co jest warte więcej. To gra mówi ci, co jest warte więcej. Jeśli grasz w Macao, to dama kier jest najpotężniejszą kartą, którą możesz położyć na wszystko i wszystko możesz położyć na nią i ona anuluje wszystko, co się wydarzyło.
No, wiesz, kiedy jesteś kobietą i chcesz wywołać burzę, no to wywołujesz. My żyjemy w takich czasach, że nikt nie powie, że to są wiadomości teraz.
Hej, ale to ja wybrałem je do wiadomości, ponieważ uważam, że są ciekawe. Birdie the Barrow ma ciekawe rozkminy. A jeśli król poślubi króla, to czy jest dwóch królów? Czy zero królów, bo ich spalą na stosie? Generalnie król może być jeden.
Gra o tron.
O, okej, masz rację. Nie możesz mieć dwóch królów, którzy się poślubią. Tak jakby jeden z nich jest prawowitym następcą tronu, a drugi z nich będzie przez niego poślubiony. Galen mówi, że w Polsce król może być kobietą. Tak, ale tylko jeśli jest ten... Matką Boską. Nie? Czy to nie było nawiązanie do Świętej Maryi, Królowej Polski? Okej. Okay. Czy faktycznie prawnie? A, Jadwiga była królem. O, widzisz, u nas rozwiązali to w ten sposób. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby były karty z laseczkami na każdej pozycji. Co więcej, zamierzam takie karty zrobić. Jak tylko wezmę się za to. Piłka w trybuny. Czekaj, puszczę tylko jakiś dźwięk.
Jum!
Pan M znalazł dla nas recenzję planszówki Gościniec. I zgodnie w sumie z naszymi oczekiwaniami, to faktycznie jest bardzo dobra planszówka, która jest ciekawie pomyślana, oryginalna i ciekawa generalnie.
Mhm, opowiedz mi o tym.
Jest to taka planszówka, która jest trochę hybrydą różnych rodzajów gier, bo jest to troszeczkę RPG, troszeczkę gra euro, taka wiesz, jak no, gry, w których rozwijasz rzeczy. Celem jest dotrzeć do stajenki pomiędzy 23 a 27 dniem, bo zakładam, że Jezus, wiesz, dochodzi przez 4 dni. Zaczyna się od rozmowy z Archaniołem Rafaelem. I potem jakby podróżujesz, masz ekwipunek, masz mistrz gry, ma całą taką książkę przygód. I tak naprawdę większość graczy nie musi znać zasad, kiedy zaczyna grać. Tylko mistrz gry, który jest tak jakby moderatorem, musi znać dobrze zasady i musi wspierać się tak jakby tą książką. Autor recenzji też chwali bardzo dobre wydanie tej książki, tej całej gry. Ale z tego co wiem, to ona została sfinansowana na Kickstarterze, także pewnie odblokowali, wiesz, jakieś fajne bajery do niej. Także generalnie jest to ponoć bardzo fajna planszówka, która ma właśnie temat biblijny, ale mówi
ale to jest temat
że...
biblijny, czy faktycznie jest coś związanego z tym?
Znaczy no wiesz, masz trafić, zostałeś wezwany, żeby pójść do stajenki i masz trafić na urodziny Jezusa. Ale recenzja mówi, że zagłębiając się w treść, nie odniosłem wrażenia, że ktoś próbuje mnie raczyć katolicką propagandą, cokolwiek to znaczy. Także ponoć gra jest fajna. Jeśli odrzucisz emocje. I co, wykonanie faktycznie wygląda dobrze. Może należy tą grę kupić i sprawdzić. Ale ja się boję, że mnie nawróci. Co ja wtedy zrobię?
Ja bym chciał taki let's play.
Tego nie ma.
No przynajmniej, no, jeżeli mówisz, że nie jest to potworek, to super.
Jeśli skończy się COVID, będziemy zaszczepieni, będziemy się spotykać na spotkanie i wstać baseball, to ja postaram się kupić tą grę.
Zawsze możesz iść do tej stajenki, by powstrzymać narodziny.
O, o kurwa, to byłoby coś. I shoot the baby. O, fuck. Dobra. I Torg Mad Mind pisze
możesz
do nas...
Możesz trafić o wiele wcześniej i na przykład namówić Maryję na aborcję.
Wyobraź sobie, że trafiasz do tego miasteczka wcześniej i organizujesz, żeby były wszystkie domy i hotele zajęte, żeby nigdzie Jezus nie mógł się narodzić. Ale on i tak znajduje sposób i rodzi się w stajence. Ale to była twoja wina, że musiał się rodzić tam. Znajdujesz tych magów na pustyni i dajesz im niewłaściwe wskazówki. A później orientujesz się, że nieśli cement, cegły i cyjanek i ci drudzy magowie byli zupełnie gdzieś indziej. Miało być 6 oryginalnie. Ma potencjał. Torch Mad Mind pisze do nas: czy pamiętacie, jak kiedyś na IB było supermoc z warunkiem totalnie ją psującym? Wymyśliłem kolejne. Ułatwienie technologiczne przedmiotu, gdzie to nie ma sensu. Na przykład podświetlana klawiatura Braille'a. Nie istnieje klawiatura Braille'a. Czy istnieje?
Wydaje mi się, że jest.
Braille keyboard.
Jest.
Są. Okej.
Okay. Chyba w ogóle jest to w bankomatach, nie?
Tak, w bankomatach jest, to prawda. Torchmad, jest to fajny motyw, ale jakby musisz sformułować inaczej tą grę, bo ułatwienie technologiczne przedmiotu, gdzie to nie ma sensu, nie brzmi... Nie zsuwa się z języka tak, jak powinno.
jesteś jak Leonardo da Quirm.
Tak. Jakie jeszcze byłyby takie ułatwienia technologiczne? Na przykład lepsze koła dla samolotów?
No to jest akurat, koła są najważniejsze w samolotach.
No, są używane tylko przez małą część startu i lądowania.
No, czyli wtedy, kiedy coś się może spierdzielić.
Wyobraź sobie, że chcesz się pochwalić, że jesteś inżynierem i zaprojektowałeś coś do nowego samolotu i jak cię pytają, co zaprojektowałeś, to mówisz część zawieszenia.
No myślę, że no, zawieszenie jest ważne przy lądowaniu.
Ale nie jest imponujące, mówisz o samolocie.
Wydaje mi się, że, nie wiem, lampki do samolotu są nieimponujące.
Coś w tym jest. Nie, no lampki są ważne, bo ludzie, którzy lecą samolotem, muszą w komforcie spać albo czytać.
Wcale nie muszą.
Używają tych lampek wiele godzin.
Mylisz użyteczność z używaniem.
Jeśli lecisz tanimi liniami, to najważniejsze jest jakby psychologiczne rozkminienie wnętrza, żeby ludzie, którzy są bydłem, nie podejrzewali, że są bydłem.
O, trochę tak.
Chodźmy do After Show. Mam dla ciebie anime. Ale zanim o nim zacznę, powiem tylko szybkiego newsika, który może kogoś zainteresować. Dragon Ball będzie wydawany w kolorze w Polsce. Ktoś pokolorował mangę. Nie mam pojęcia kto, bo jakby sklep podaje tylko jako autora Akira Toriyama, więc chuj wie, może on sam pomalował tą mangę. Ale wydanie kolorowe będzie wydawane, jest teraz możliwość preorderu i zacznie wychodzić jakoś za chwilę. Raz na dwa miesiące. 250 stron każdy tom. Ja, jako posiadacz dziecka, kupuję.
Mam jeszcze jeden news.
No?
Mam jeszcze jeden news w ogóle. Nie wiem, czy słyszałeś, akcje GameStopu wywaliły bardzo mocno w górę.
Słyszałem, ale nie wiem jeszcze, o co chodzi. Potrzebuję przesłuchać do końca podcast, w którym o tym mówią.
To jest bardzo fajna rzecz. Generalnie GameStop to jest upadająca firma, której akcje są niewiele warte.
Tak, bo oni sprzedają fizyczne gry komputerowe.
Tak, więc to, co się dzieje na giełdzie, to ludzie mówią, no jest to niewiele warte i nigdzie nie idzie, więc będzie spadać. Więc nie będę kupował akcji, ale będę sprzedawał akcji, których nie... Będę zrobię shorta, czyli sprzedam akcji, których nie mam. I odkupię je taniej, później. I w ten sposób masz shorta. Więc to, co się dzieje, to ci ludzie biorą, wkładają bardzo duże pieniądze, kupują, w sensie kupują, sprzedają te akcje, których jeszcze nie mają. I...
Czekaj, czyli sprzedajesz akcje, zanim je posiadasz?
Tak, to się nazywa short. To jest normalny mechanizm regulowania giełdy.
Okej. Okay. Ale zobowiązujesz się, że kupisz je później, tak?
Tak, zobowiązujesz się, że je odkupisz. Nieważne, jeżeli one pójdą do góry, to wtedy tracisz. Mhm. Okay. To jest po prostu mówienie, coś jest przewaluowane.
Dobra.
I tyle. No jest to jest taki mechanizm giełdowy zawsze. I no to, co zrobili ludzie, no to zobaczyli, wzięli to, co zrobili ludzie, to zgadali się na Reddicie i wywołali bańkę. Dużo prywatnych inwestorów, inwestorów w sensie zwykłych ludzi, zdecydowało się, żeby kupić akcje GameStopu. Co sprawiło, że akcje GameStopu poszły do góry, bo bardzo dużo się nad tych rzuciło. Teraz instytucjonalni inwestorzy, tacy jak jakieś fundusze powiernicze albo coś takiego, rzuci, normalnie mają pozycje, w których shortują GameStop, bo jest to bezpieczny zysk. No ale kiedy cena idzie do góry, no to nagle dostają margin call, który, czyli ktoś mówi, hej, pamiętasz te akcje, które były warte 100 zł, kiedy je shortowałeś? Teraz są warte 200, więc o ile nie zamierzasz dołożyć pieniądza więcej, żeby zagwarantować, że je odkupisz, że możesz je odkupić zawsze, no to zabieramy ci je i zabieramy ci pieniądze. To musisz je odkupić po takiej cenie.
A, czyli ty musisz włożyć trochę pieniędzy jako taki zastaw.
Zawsze musisz mieć zastaw, że możesz je odkupić.
Dobra, rozumiem. Czyli co? Czyli mnóstwo profesjonalnych inwestorów potraciło te akcje, ponieważ one skoczyły do góry.
Nie tylko potraciło akcje. Potraciło jakby, musiało, sprzedało akcje tanio i musiało je odkupić drożej. Bo wszystko poszło do góry, co z kolei sprawiło, że ci ludzie muszą kupić te akcje z powrotem, więc cena idzie do góry jeszcze bardziej. Więc jeżeli spojrzysz na wykres, no poszła niesamowita bańka.
Jezus Maria. Ale jest w tym coś nielegalnego, prawda? To, że oni się zgadali na Reddicie, to było, żeby wywołać coś takiego, to było... To się jakoś nazywa. Hedge fund?
Nie.
Nie? Widziałem,
nie mam.
Słyszałem,
możesz powiedzieć, że to jest
one znaczą.
Insider trading to nie jest to. Insider trading jest wtedy, kiedy ty masz informację, na przykład, że twoja firma wypuszcza Cyberpunka i Cyberpunk jest chujowy i ma
sprzedajesz
błędy,
akcje wcześniej.
Więc sprzedajesz akcje zanim to się stanie. Tego nie możesz zrobić. Nie możesz tradować na informacjach, które nie są publiczne. Oni tak naprawdę, no powiedzmy, zmanipulowali cenę rynkową. Ale prawda jest taka, że no po prostu się zgadali, że to zrobią. Nie jest to manipulacja na poziomie ja kontroluję, bo manipulacja jest wtedy, kiedy kontrolujesz obroty całe. Czyli możesz powiedzieć, że na przykład ruch na giełdzie jest rzędu, nie wiem, 2000 zł, a ty masz dostęp do miliona. Więc to ty kontrolujesz, gdzie będzie ta cena. I tu możesz powiedzieć, że manipulujesz tak rynkiem, że ci ludzie zawsze będą musieli tracić. Masz nieograniczone zasoby. I to jest w pewnym sensie nielegalne, choć ciężkie do udowodnienia. Nie? Ale tutaj nie, ludzie się zgadali, że kupią i kupili. Można to zrobić. Zrobili to na publicznym forum.
Czy to było jakoś tak strasznie dużo ludzi, że to... Jak ile osób musiało to zrobić, żeby to wywołało taki efekt?
Wcale nie tak dużo. Jeżeli nie ma za dużo ludzi, którzy chcą sprzedawać, to jest bardzo niski volume. Więc przy bardzo niskim ilości akcji i bardzo niskiej ilości ludzi, którzy chcą sprzedać, wystarczy, że tylko parę ludzi, nie ma też popytu, nie? Więc wystarczy, że parę ludzi kupi od tych ludzi, którzy chcą sprzedać tanio i cena idzie do góry.
Kumam. Czyli to było połączone z tym, że te akcje były po prostu bardzo tanie.
Tak, zwykle jest też coś takiego, że w momencie, kiedy masz, na przykład, jeżeli masz książkę, czyli order book, to masz też coś takiego, że nagromadzenie wokół spreadu jest bardzo duże, ale dalej jest rzadsze. Czyli o ile się przekopiesz przez pierwszy spread, to potem cena może iść w górę praktycznie nie do, jak to powiedzieć, do nieograniczenia. Tak, nawet nie lawinowo, po prostu nie ma ograniczenia, bo normalnie jest tak, że na giełdzie ty przychodzisz i mówisz, ja chcę sprzedać za, nie wiem, załóżmy euro jest tobie znane, nie? No i ja ci powiem, ja chcę sprzedać euro za 4,50 i chcę sprzedać, to jest dobra cena, nie? Bo euro jest warte mniej, czy tam, nie wiem, ile teraz jest warte euro.
Ja nie zarabiam w euro.
4,55 jest teraz warte. Jakbym ci powiedział, no ja chcę sprzedać euro za 5 zł. No to super, mogę sprzedać euro za 5 zł, ale niewiele osób powie, ja chcę sprzedać euro za 100 zł. Mhm. Bo jest bardzo niskie prawdopodobieństwo, że to zostanie zrealizowane. Więc jeżeli chodzi o książkę adresową, no to o książkę orderów, no to w momencie, kiedy zaczynasz przekopywać się przez to i zaczynasz skupować, to z czasem jest coraz mniej ludzi, którzy będą sprzedawać za coraz wyżej.
Tak.
Więc jeżeli ciągle kupujesz, to nagle się okazuje, że kupujesz, jeżeli już przekopałeś się przez, nie wiem, 5 zł, to bardzo mało potrzebujesz kupić, żeby za 6 zł, żeby podnieść cenę.
Mhm, rozumiem.
I trochę tak to działa.
Rozumiem. A czy ty się orientujesz, co to oznacza dla GameSpotu? W sensie, czy jeśli akcje twojej firmy idą w górę, to czy ty masz nagle więcej pieniędzy?
Nie.
Czy możesz po prostu odsprzedać swoje?
Możesz sprzedać akcje, ale nie wiem, czy to jest tak, że ty jesteś zobowiązany jakimiś rzeczami. Musisz, zawsze jak wypuszczasz akcję, to musisz to ogłosić, musisz sprzedać to po cenie rynkowej.
Ale zostawiasz sobie
nie możesz tego
akcji,
zrobić. No to nie ma znaczenia, bo one zaraz spadną. Bo to nie jest tak, że te akcje GameStopu poszły do góry i one się tam utrzymały. One pierdolnęły za chwilę.
Tak, a czy właściciele GameStopu wtedy wyprzedali wszystkie swoje akcje i uciekli
Nie mogą tego zrobić od razu.
Aha, okej.
Oni nie mogą tego zrobić od razu. To, co się stało, to ludzie, którzy by kupili ci indywidualni inwestorzy, jakby wyciągnęli pieniądze od instytucjonalnych inwestorów, którzy po prostu musieli odkupić swoje shorty.
Frajerzy.
No power to the people. Stracili. No trochę tak.
Fatwalker pisze, że nie spadły jeszcze te akcje. $347 na ten moment. To pewnie więcej niż CD Projekt.
A, zobaczmy. Aha, czyli jednak ciągle są.
Drogi słuchaczu, mam nadzieję, że to rozjaśniło ci trochę w głowie, tak jak może mi trochę.
Nie spadły jeszcze.
No nie kupuj ich teraz, jak są wysoko. To pewnie nie jest dobry pomysł. To nie jest dobra inwestycja, Mateusz.
No to jest dobry moment na shorta, nie?
Nie wiem, może.
No jakie jest prawdopodobieństwo, że poleci do... Jakie nie jest duże prawdopodobieństwo, że poleci do 1000?
To zależy. Jeśli nagle okaże się, że mają PS5, to może pójdą w górę.
No generalnie z shortami jest ten motyw, że jest ograniczony zysk, ale bardzo duże ryzyko, ale nieograniczone ryzyko, jeżeli nie masz stopów, nie? Mhm.
Okej, dobra. To tyle, jeśli chodzi o giełdę w takim razie. Pozwól, że ściągnę nas z tych wyżów intelektualnych na dół, głęboko.
As you do.
Oglądam nowe anime.
Jakie?
Jeśli orientujesz się trochę w anime, to wiesz, że są różne gatunki.
Nie.
Są takie gatunki jak shonen, to są anime najczęściej dla młodych chłopców, takie jak Dragon Ball albo Naruto. Seinen, takie anime mangi, które są zazwyczaj dla dorosłych ludzi, jak Berserk na przykład, gdzie jest więcej brutalności, poważniejsze tematy trochę. I różne są shoujo, takie jak mangi dla dziewczyn. To są, wiesz, gatunki. To są takie gatunki, które mają swoje tropy, mają swoje klisze. Shoneny to są najczęściej takie historie o młodym chłopcu, który zdobywa dużo siły i ma dużo ambicji, żeby stać się silniejszy, bo coś tam. I pojawiło się nowe anime, o którym jest bardzo głośno. Nazywa się Jujutsu Kaisen. I unikałem go bardzo długo, ponieważ miało Jujutsu w nazwie i myślałem, że to jest po prostu o sztukach walki, że to jest o Jujutsu. Ale nie. I wyobraź sobie, że jest to historia, która kiedy się zaczyna, to masz wrażenie, że oglądasz... Bleach z postaciami z Naruto. Jest to taka kalka... Jest to taki miks kalk z różnych innych anime. Są postacie, które wyglądają praktycznie tak jak postacie z Naruto, w takim samym układzie. Z podobnymi charakterami, podobne wizualnie. Jest naprawdę dziwnie na samym początku.
Czyli mówisz, że wygląda to jak chińska podróbka?
Trochę tak, ale słuchaj, ale najciekawsze jest to, że jednocześnie kiedy oglądasz i widzisz, że idą po tych samych kliszach, to zaczynasz podejrzewać, że ktoś cię robi w balona, że to jest specjalnie. Że to nie może być tak, że coś jest tak popularne, mimo że jest po prostu kalką innych rzeczy. I okazuje się, że po paru odcinkach faktycznie trochę tak jest. Troszeczkę po kilku odcinkach jest takie pierdolnięcie, gdzie gówno uderza w wiatrak. Zaczynają ludzie tracić kończyny, że tak powiem. I nie jestem do końca pewien, czy to była cienka manga, do której przyszedł jakiś edytor i powiedział, słuchaj, musimy coś przetasować, coś zmienić i zrobiło się dużo lepiej, czy faktycznie autor planował zrobić taki szok w pewnym momencie, kiedy myślisz, że wiesz, co się dzieje i nagle nie wiesz. W każdym razie po około 5 odcinkach to anime zaczyna się robić bardzo, bardzo interesujące. I mając tą samą bazę,
wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy motyw, żeby zrobić taki pivot totalny. konkretnym momencie. Mhm. Gdzieś było coś takiego, co oglądaliśmy, tylko co to było?
Próbuję.
Też nie pamiętam.
No, nie, jest to ciekawe, zwłaszcza, że dzieje się to dosyć chyba szybko.
Ja pamiętam kiedyś, było takie anime Gangrave chyba?
Nie widziałem Gangrave'a całego, widziałem chyba jeden odcinek.
Ja bardzo dawno pamiętam i tam było coś takiego, że masz ludzi, którzy chyba, bo jest dwóch kolesi, którzy awansują w strukturach mafii i w pewnym momencie masz totalny pivot, jeden koleś staje się nieumarłym i coś tam się dziwnego dzieje i zaczynają się dziać rzeczy powalone. Dobrze myślę?
Możliwe, bo to ma, czy to ma taki trochę westernowy klimat, bo takie są ilustracje z tego.
To ma trochę westernowy klimat, ale tylko dlatego, że ten główny koleś ma taki, jest tak ubrany, w sensie jak taki rewolwerowiec.
Ja ci wkleję ale obrazek z tego.
No, to jest bardzo fajny motyw w ogóle, że masz takie pivoty w serialu.
Tak, ja widziałem, teraz napisała Kumiko Puella Magi Madoka Magica i tego nie widziałem, ale widziałem inne anime o małych dziewczynkach, które są czarodziejskie i walczą z złem, gdzie główna bohaterka zostaje wciągnięta do bycia taką dziewczynką, po czym w trakcie walki ze złem widzi, jak jej towarzyszka zostaje brutalnie zamordowana. Także takie rzeczy, to nie jest nic nowego, nie? Ale w przypadku Jujutsu Kaisen cieszę się, że coś takiego nastąpiło, bo to anime zrobiło się po prostu dużo ciekawsze. Ale jest jeszcze jeden, to w ogóle są dwa pivoty. Bo po pierwsze on robi pivot i pokazuje ci, że nie jest do końca tym, co myślałeś, a potem robi drugi pivot i tak naprawdę jest tym, co myślałeś, ale teraz już jesteś zszokowany i zainteresowany.
Czyli to nie jest do końca pivot, to jest...
Jest to pół pivot, to jest taka zmyłka.
Nie.
Jujutsu jest na Crunchyrollu, także ja, jeśli generalnie chcę powiedzieć tyle, jeśli ktoś z was chciałby spróbować nowego shonena i będziecie oglądać Jujutsu Kaisen, to dajcie mu przynajmniej 5 odcinków, bo jeśli przestaniecie oglądać wcześniej, to nie zobaczycie tego, co jest w nim ciekawe, bo uważam, że staje się dużo lepszy. I tyle w sumie ode mnie. Aha, i żeby powiedzieć jeszcze, o czym to mniej więcej jest. To jest świat, który dzieje się w naszych czasach, w którym pojawiają się duchy, które są uosobieniem złych, negatywnych emocji. I to najczęściej są bezmyślne istoty, które po prostu atakują ludzi i są związane z jakimiś przeklętymi przedmiotami, przeklętymi miejscami albo strachem ludzi związanym z jakimś miejscem. Oczywiście później pojawiają się takie, które potrafią mówić i są praktycznie, wiesz, jak ludzie. Robi się coraz głębiej i głębiej. A główny bohater jest zwykłym kolesiem, który zjada palec demona i co? I zdobywa supermoce. Jak to wiesz? Jak to w anime?
Jak to w anime? To ja mam parę ciekawych rzeczy. Będzie dokument, będzie film i będzie serial. Pierwszy dokument to jest Painter and the Thief. I to jest dokument, który można nawet nazwać mianem projektu, bardziej może niż dokumentu, bo trochę ciężko jest to powiedzieć, ale jest to dokument o babeczce,
Mateusz,
która
czekaj.
Jest malarką.
Czekaj, jesteś robotem.
O nie.
Potrzebujesz odzyskać swoje człowieczeństwo. To wygląda jak film, który widziałem kiedyś.
Jestem.
Jesteś. To jest dokument o kobiecie, która jest malarką?
To jest o kobiecie, która jest malarką. I pewnego jest, to jest, ona mieszka w Oslo, jest chyba Czeszką i pewnego dnia kradną jej, czekaj chwilkę, pewnego dnia kradną jej obraz, dwa obrazy i ona odszukuje tych złodziei, no i postanawia narysować portret jednego z nich.
O.
To jest wszystko dokumentowane. I
rodzi
się między
prawda.
Nimi relacja. To jest dokument, więc to jest historia, która się faktycznie wydarzyła. Bardzo ciężko jest powiedzieć, na ile jest to faktycznie trochę dokument, a na ile jest to jakiś projekt, bo trochę nie wiesz, jakby ta kamera jest tak convenient w niektórych miejscach. Mhm. Więc trochę ciężko jest się powiedzmy odnaleźć, ale tak. No, film jest bardzo ciekawy. Pokazuje ci dwie takie różne persony, które paradoksalnie coś tam łączy. Ja miałem moje, jakby po zakończeniu tego filmu miałem coś takiego, że trochę byłem zawiedziony. Ale bardzo dużo ludzi mówi, że no, coś odkryło, coś zobaczyło pięknego w tym. Więc wydaje mi się, że jest to do zobaczenia. Na pewno jest fajny, na pewno jest interesujący i na pewno nie jest nudny.
A czy to jest, bo to jest dokument o takich wydarzeniach, które jakby przy których nie mogło być kamery, czy to jest bazowane na wywiadach z nimi?
Nie, to są normalne postacie i normalnie jest dokumentowana ta historia, jak się rozwija przez czas.
To są oni i kamera jest jakby wśród nich? Ja trochę nie rozumiem, jak takie dokumenty są kręcone.
No tutaj najwyraźniej kamera śledzi ich przez jakiś czas, przez tam jest pokazane, że przez tam rok czy dwa, odkąd się poznają i jak budują swoją relację.
Wow, Jesus. Muszę to chyba zobaczyć, żeby spróbować sobie wyobrazić.
Dokumenty są teraz. Dokumenty w ogóle są teraz na no niesajebistym poziomie. My często bierzemy dokumenty na Docs Against Gravity na przykład. I dokumenty bardzo mocno awansowały, nie? Bardzo mocno zrobiły bardzo duży postęp, jeśli chodzi o to, jak są kręcone. Ten dokument jest praktycznie filmem.
Mhm, jasne.
Gdyby nie to, że występują w nim normalni ludzie.
Tak, no dużo słyszę o takich dokumentach właśnie i czasem się zastanawiam, jak to w ogóle działa. Czy reżyser widzi coś i stwierdza, hej, zamierzam poświęcić tobie i temu koleściowi 2 lata swojego życia, bo zakładam, że może w tym być niezły dokument.
No dlatego ja jestem sceptyczny trochę, jeśli chodzi o ten konkretny film, ale ale warto wydaje mi się, że zobaczyć i sobie wyrobić własną opinię.
Okej.
Inny film to jest taki kryminał, dramat, trochę komedia delikatna, nazywa się White Tiger. I to jest hinduski film, oni mówią dużo po angielsku. I w ogóle z Indii wyszło bardzo dużo fajnych produkcji teraz. I ten White Tiger opowiada trochę o takiej drodze, dosłownie rags to riches. Nie? Czyli jak osoba, która urodziła się w biednej wiosce żyje. I nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, jest to odjechane, jaka jest dysproporcja pomiędzy tymi ludźmi, którzy żyją powiedzmy w miastach i odnoszą w miarę sukces, a ludziach, którzy żyją na wsiach i na przykład do tego stopnia, że w jego rodzinie babcia steruje całą i zbierze dzieci, które mam po 10 lat zaciągnąć pracę, zamiast wysłać ich do szkoły na przykład. Nie, to jest historia niby na faktach, nie? Więc to jest, zakładam, że to jest prawda po prostu, że tak się dzieje.
Rzucasz kostką, które dziecko pójdzie do szkoły, a które będzie pracować.
Nie, żadne dziecko nie idzie do szkoły, bo wszystkie dzieci muszą siedzieć i rozbijać liście w moim sklepie z herbatą.
Moje liście koki. Czyli to jest jakby White Tiger jest o tym sklepie z herbatą?
Jest o bohaterze, który wychodzi z takiej wioski i w jakiś sposób metodami, które są moralnie wątpliwe, przechodzi dalej przez służenie bogatym ludziom i tak dalej. Bardzo ciekawy film.
Już nie jest dokument, to jest już film.
To jest już normalny film, który jest na podstawie książki, o ile dobrze kojarzę. Nie wiem, czy ta historia, ta książka pewnie jest oparta faktycznymi wydarzeniami.
Based on New York Times best-selling book, ale nie piszą, czy jest prawdziwa.
No, wygląda, że mogłaby być prawdziwa, nie licząc małych takich rzeczy. To raczej ciekawe jest tutaj nie, czy ta historia sama jest prawdziwa, tylko cała okoliczność tego, czyli historia pokazuje ci cały przekrój tych kultur indyjskich. Tam jeszcze na przykład bardzo mocno biorą udział kasty w grach, nie? Więc to jest bardzo ciekawe.
Spoko. No pewnie takich historii po prostu jest dużo i to jest po prostu jakby jedna z nich. W sensie, jeśli nakręcisz film o Polaku, który miał ojca alkoholika, to nie musi to być oparte na faktach, żeby to było praktycznie prawdziwa historia, nie?
Wydaje mi się, że bardziej ciekawe jest tutaj to, że jak wyglądają te Indie, jakie to jest... Oni mówią o tym, że to jest kurnik, w którym ci ludzie są trzymani. Ja na tym mówię wiadro krabów trochę.
Wiadro krabów.
Ale no jest to bardzo, myślę, że ten film jest bardzo ciekawy po prostu. No i ostatnia rzecz, to jest bardzo lekka rzecz, to jest serial Kim's Convenience, który opowiada o koreańsko-kanadyjskiej rodzinie, która prowadzi sklep wielobranżowy.
Słyszałem
i tyle.
Tą jest nazwę.
Jest to w chuj ciepły. To ma parę sezonów i jest to strasznie ciepły serial. Nie spodziewałem się tego. Jest dobry, jest ciepły, fajnie się to ogląda. Ma trochę chłopomanii w sobie. I jest ciekawe.
Czego ma? Tropomanii?
Chłopomanii.
Chłopomanii.
Chłopomanii, czyli na zasadzie mądrości
jest mądrość, wiesz, prostych
ludowe. Tak, mądrość w prostych ludziach. No, to jest ten motyw trochę.
Droga pani kosmopolite.
Tak, ale jest jednocześnie bardzo, bardzo, bardzo ciepły i fajnie zrealizowany. Dobrze się łyka go.
Jeśli ktoś nie czytał Terry'ego Pratchetta, to u Terry'ego Pratchetta jest taka pani, która nazwana jest, która prowadzi coś w rodzaju drogi pani Cosmopolites. Polega to na tym, że mnisi z dalekich gór przyjeżdżają do Ankh Morpork, żeby spać w jej motelu i słuchać i zapisywać jej mądrość, gdzie ona po prostu jest starą kobietą, która mówi rzeczy typu, kto ono wstaje, temu Pan Bóg daje.
Tak, kojarzę ten motyw, to jest super.
Uwielbiam Pratchetta. No jest, dobrze. Bardzo dobrze. I co? To w takim razie byłoby na tyle. Wszyscy mamy miejsca, w których powinniśmy być. Także będziemy się chyba powoli z wami żegnać. Dzięki za twoją relację filmową, Mateusz. Zawsze cenię bardzo te filmy, które podajesz i obiecuję, że kiedyś zobaczę przynajmniej część z nich.
Wiesz, oglądasz je po prostu słuchając.
Trochę tak. A czasami jak chcemy z Moniką zobaczyć coś mądrzejszego, to sobie przeglądamy notki Inside Baseball. Do tyłu, bo i dlatego lubię dodawać te linki do tych filmów, do notek, żeby potem je znaleźć łatwo.
No, są rzeczy, które warto, na przykład ty mówię, jest bardzo dużo dokumentów, które są bardzo fajnie kręcone. Jednym z moich naszych ulubionych, Modern Men, to jest taki dokument o skrzypku.
Widzieliśmy go. To jest jeden z tych, który widziałem. Fajny był, ciekawy. Widzieliśmy go tak dawno temu, bo my go widzieliśmy, bo wtedy był festiwal i my chyba zobaczyliśmy go od razu po tym, jak go poleciłeś. Mhm. On tak jakby, bo to był jeden z takich dokumentów, który nie daje ci jakby wniosku na koniec, który jest morałem dla ciebie, czy coś jest dobre, czy jest złe, tylko pokazywał
po prostu dokumenty powinny, kolesia, tak. Nie, dokumenty są portretami częściej niż moralizatorskie, nie?
Pamiętam, że mi się podobał, ale nie pamiętam. Pamiętam, że coś mi też w nim nie pasowało, ale teraz nie jestem w stanie ci powiedzieć, co muszę go zobaczyć ponownie.
Spoko. Ja mam. To co? Kończymy.
Tak, będziemy kończyć na dzisiaj, ponieważ jest prawie 15.
Dzięki wielkie za nagryweczkę, stary.
Dzięki. To był odcinek 232 podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, jak było na początku, teraz i nigdy.
Oraz Mateusz Żarkowski, głód jedzenia.
Hej. Yo. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.